Magdalena Ogórek, witam Państwa bardzo serdecznie. To są rozmowy pod krawatem i pod krawatem czeka gość. Tym razem jest to Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie pośle, o poranku taka okładka Polityko i Europa, na niej Kaczyński i Orban i podpis Nowi Komuniści, a uzasadnienie w tekście, że to powrót do przeszłości, który polega na atakach na wolność prasy, na społeczeństwo obywatelskie. I ja się zastanawiam, czy jak straszenie faszyzmem nie wyszło, to może uda się komunizmem.
No to są absurdalne tezy, które się pojawiają niestety w przestrzeni europejskiej, głównie zachodnioeuropejskiej, ale one są jakby diagnozą szerszego problemu, którym mam wrażenie, że też trochę obóz rządzący nie chce do końca się pogodzić. To znaczy faktem, że między Europą Środkową a Europą Zachodnią jest realny spór o charakterze, powiedziałbym, kulturowym i cywilizacyjnym. I my jako Polacy, jako Węgrzy, Czesi, Słowacy, te narody, ale też i przecież narody bałkańskie, jesteśmy systematycznie dyscyplinowani. Jesteśmy dyscyplinowani, ponieważ nie chcemy podążać taką drogą rozwoju, czy raczej według mnie nie rozwoju, a zwijania kultury, cywilizacji, w ogóle funkcjonowania narodów, jaka ma miejsce mniej więcej od lat 60. w Europie Zachodniej. Tak?
A jaka to droga, panie pośle? Bo jednak ja pamiętam, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali, generalnie fundament europejski, wyrastał przecież na wartościach chrześcijańskich.
To się, ten fundament fundamentalnie się zmienił. To znaczy, to znaczy od właśnie tej rewolucji obyczajowej lat 60., kulturowej, która wtedy miała miejsce, pewne ramy, jeśli chodzi o formy, pozostawały te same aż do początku lat 90., bo wtedy nastąpiła zmiana EWG na Unię Europejską. Ale nawet nie to jest najistotniejsze. Chociaż oczywiście Unia Europejska od samego swojego początku, i to tutaj również jest niezgoda między Ruchem Narodowym a obozem rządzącym, ona nie zmieniła się w ostatnich latach diametralnie. Znaczy zmienia się cały czas, ale zmienia się od początku lat 90., ewoluując w tym samym kierunku, w kierunku jednak federalnego superpaństwa. A co gorsza, w związku z tą rewolucją kulturową, która nie jest związana tylko i wyłącznie z Unią Europejską. Ona odbyła się po prostu w społeczeństwach, w elitach narodów zachodnioeuropejskich. My mamy, i to jest zbiorczo określone mianem marksizmu kulturowego.
Panie pośle, tylko gdzie jest ta niezgoda z PiS-em? Bo z tego, co ja słucham i tak jak słucham posłów Prawa i Sprawiedliwości, to oni też krytykują te same postawy i te same wektory unijne, które pan wymienił.
No, niezgoda jest taka, że w oficjalnej jak gdyby retoryce rządu mówi się o wspólnych wartościach Europy Środkowej, Europy Zachodniej. Moim zdaniem to jest potężny rozjazd między fundamentalnymi wartościami, między przywiązaniem chociażby do tożsamości narodowej, suwerenności państwowej, tożsamości religijnej. No, mój Boże, no nawet przecież tam jest kwestionowana tożsamość płciowa na Zachodzie, tak? Te elementarne jakby czynniki określające w ogóle osobę ludzką w Polsce, w Europie Środkowej są inaczej definiowane i również wspólnotę narodową, niepodległość, suwerenność i tak dalej. Są inaczej definiowane niż w Europie Zachodniej i Europa Zachodnia, jej elity przede wszystkim, bo w społeczeństwach już się zaczyna to zmieniać. Oni, ten multikulturalizm, to lewicowe też zdziczenie obyczajowe, które tam ma miejsce, to zaczyna się zmieniać i te społeczeństwa też zaczynają dostrzegać, że ten model jest po prostu prowadzi donikąd. Tak? Natomiast te elity lewicowo-liberalne cały czas mają takie poczucie misji, że tutaj oto w Europie Środkowej no, żyją jacyś tacy nieokrzesani, chcący mieć normalną rodzinę, tradycyjne wartości, suwerenne państwo, właśnie wartości narodowe ludzie i że oto tutaj demokratyczno-liberalna krucjata ma wyzwolić, prawda, tych ciemnych Polaków, Węgrów, Czechów, Słowaków z ich jakby zabobonów. No i dlatego to nazywamy marksizmem kulturowym.
Panie pośle, ja się zastanawiam, czy tylko chodzi o te narodowości, które pan wymienił, bo przecież ta ideologia, o której pan wspominał, ona od wielu lat lepi człowieka znikąd. Ja mam na myśli takiego człowieka multikulti, wynarodowionego, odciętego od korzeni, którym bardzo łatwo manipulować. I płyną, jak wielu publicystów podaje, pieniądze pana Sorosza do Europy właśnie po to, żeby takiego człowieka oderwanego od wartości i swojej przynależności można łatwo osadzić w wielu miejscach. On wszędzie poczuje się świetnie.
Oczywiście.
I nie będzie miał poczucia tej
wieczny tułacz, wieczny wędrowca, taki nomad.
O tym pan mówi, rozumiem,
O tym mówię, dlatego, że to jest potrzebne, Projekt jest tak naprawdę no, unijny, globalistyczny, ale jest też globalistyczny, tak? To jest pewna wizja utopijna, tak? To jest jedna z kolejnych wielkich utopii. Już nie dwudziestowiecznych, a w tej chwili dwudziestopierwszowiecznych, tak?
A spójrzmy utopii. Na to stricte politycznie. Krzysztof Szczerski dla Dziennik.pl mówi tak. Pytanie, co zwycięży? Czy wizja, że Europa Środkowa jest implantem, który się nie przyjął, czy jednak przekonanie, że jesteśmy niezbędni? Spójrzmy politycznie nawet na pewne ruchy tektoniczne, które teraz przebiegają przez Europę, to jednak widać wyraźnie, że ta Europa Środkowa jest bardzo i Europie, i światu potrzebna.
Jest do pewnego stopnia. Czy ja nigdy nie jestem za deprecjonowaniem naszej roli i pozycji w świecie, ale też nigdy nie jestem za przecenianiem jej, bo jakby z takiego poczucia mocarstwowości na wyrost, no to już się zrodziły problemy chociażby w latach 30. Tak? Minister Beck też jeździł, nadymał się, stroił, puszył piórka i tak dalej, stroił piórka. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj Europa Zachodnia, no tam jakby coraz większe jest przekonanie o tym, że ten model, którym oni wybrali, wyczerpuje się, tak? I teraz to, co się dzieje, to są rozpaczliwe próby, tak? Powiedzenia, że no zróbcie to samo, co środkowi Europejczycy, bo przecież to jest dobre, nie? I oczywiście my powinniśmy zdecydowanie na to odpowiadać. Natomiast Europa Zachodnia, i tutaj już jest, wchodzi temat taki, że to jest cały czas rozgrywka polegająca na tym, że dominują najsilniejsze państwa. I teraz w tej rozgrywce instytucje unijne służą jako narzędzia. Dlatego też jeśli mowa jest, tak, a długie lata ze strony właśnie PiS-u słyszeliśmy takie tezy, że wzmacnianie instytucji unijnych, na przykład tak, Komisji Europejskiej pozwoli na to, żeby na przykład Niemcy nie rządzili, nie decydowali. No teraz okazuje się, że jest na odwrót. Znaczy Niemcy, myśmy jako narodowcy wiedzieli to od początku. Niemcy używają instytucji unijnych, tych wzmocnionych, jako swoich narzędzi, a z kolei te wzmocnione instytucje nie potrafią zablokować tych projektów, które na przykład są niezgodne z polskim interesem narodowym, a są z niemieckim, jak Nord Stream 2, tak? Bo okazuje się, że Unia działa i proceduje, jeśli chodzi o nakładanie sankcji na Polskę, cały czas to się gdzieś tam toczy i rozwija, ale już jakby nie jest w stanie, bo jest to w interesie niemieckim, wybudować rurociąg, przeciwko któremu protestuje pół Europy.
A poza tym wszystkim, o czym pan wspomniał, i poza rurociągiem także, jest ogromna gra służb specjalnych, która objawiła się między innymi w próbie zabójstwa Siergieja Skripala, szpiega i jego córki. I teraz pytanie, kto kim gra, bo pan powiedział właśnie o tych gra i kto dominuje, ponieważ wielu publicystów wskazuje na to, że my jesteśmy u progu nowej zimnej wojny, tak samo silnej jak tej pod koniec lat 40.
Moim zdaniem nie jest to trafna diagnoza, dlatego że nie będziemy mieli, tak jak w przypadku lat 40., do czynienia z blokami, tak? Wtedy było jasne. Jest świat kapitalistyczny, jest świat komunistyczny, one się ze sobą tam ścierają, oczywiście są, nie wiem, komuniści robią desant na Kubę, ktoś tam robi gdzieś wyłom gdzie indziej, tak? To jest...
Tak,
to
ale
jest,
o grach ale... służb specjalnych nie wiedzieliśmy. Sama operacja Paperclip wyszła dopiero dużo później.
To oczywiście.
Teraz też nie wiemy, co się dzieje.
Powiedzmy, w nowoczesnym świecie służby nieustannie, tak? Toczy się nieustannie wojny służb. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to bardziej przypomina i będzie przypominało z jednej strony koncert mocarstw, a z drugiej strony rozgrywki właśnie pomiędzy poszczególnymi mocarstwami i zmienność jednak tych sojuszy. Zwróćmy uwagę na Turcję, jak ona się zachowuje, tak? W ciągu ostatnich 2-3 lat. I będzie więcej takich przypadków. I to jest również lekcja dla Polski. Polska musi odzyskać pole manewru geopolitycznego. To znaczy, przyjmując logikę zimnowojenną, my przegramy. Przyjmując logikę zimnowojenną, jeśli uwierzymy w to, że są bloki, nie ma bloków, bo w jakim bloku w takim razie grają Niemcy, które grają trochę z Rosją, trochę ze Stanami? W jakim bloku jest Turcja, członek NATO, który właśnie spotyka się, prawda, pan Erdogan z Władimirem Putinem, z prezydentem Iranu i tak dalej? Gra geopolityczna, zdolność do gry geopolitycznej jest istotniejsza niż jak to, znowu tutaj różnica między ruchem narodowym a obozem rządzącym, czy jak to chce obóz rządzący, bycie tą flanką, tak, bloku zimnowojennego. Nie ma zimnej wojny, będzie być może wojna handlowa, tak? I teraz pytanie, czy Polska powinna się na przykład jednostronnie angażować po stronie Stanów Zjednoczonych wyłącznie, bo widzimy nacisk chociażby w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych, żydowskich i tak dalej, ustawy o IPN-ie. Czy powinniśmy też pokazać naszym partnerom amerykańskim, że my również z Chińczykami możemy pograć. To jest zdolność do gry geopolitycznej, no, która będzie istotniejsza niż wpisywanie się w blokowe, zimnowojenne schematy, które po prostu nie odpowiadają rzeczywistości.
Na pewno Polska pokazuje, że wydala także potrafi wydalić dyplomatów rosyjskich, ale wróćmy na nasze rodzime podwórko, bo oto także z tego, co obserwuję na przykład na prawicowym Twitterze, także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają sobie zadawać pytanie, czy partia rządząca zaczyna potykać się o własne nogi i wytykają chaos komunikacyjny, wytykają brak możliwości porozumienia pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a całym obozem rządzącym, że to nie jest już tylko konflikt na linii Antoni Macierewicz i Andrzej Duda. No i oczywiście w tle leżą prezydenckie weta w związku z wymiarem sprawiedliwości i ustawą degradacyjną. Co się dzieje z PiS-em?
No tak, ja już w 2016, w grudniu, kiedy był ten cały kryzys zwany Majdanem, Ciamajdanem, jak to tam kto woli.
Ma pan na myśli mizerotę opozycji.
Tak, mówiłem, że przed 2019 rokiem, jeśli jest w ogóle zagrożenie, że PiS straci władzę, to nie z powodu tego, że jakby tak zwana ulica czy zagranica tutaj zagrozi. Ona może być dokuczliwa, ale nie roz strzegająca, bo pamiętajmy o jednym. Kto jest w stanie obalić rząd w kryterium ulicznym? Ludzie zdesperowani. Ci, którzy wychodzą na manifestacje Platformy Nowoczesnej czy KOD-u, to nie są ludzie zdesperowani. Tak życiowo, tak w sensie finansowym, egzystencjalnym, to nie są ludzie zdesperowani. To są ludzie syci, którzy po prostu różne mają potrzeby kulturowe, godnościowe, niezaspokojone przez obecną władzę i dlatego wychodzą. Więc tylko ludzie zdesperowani są w kryterium ulicznym i w tym sensie, czy to jest w sprawach sądowych, czy to są jakieś tam czarne sabaty.
Mówi pan o czarnym proteście z poprzednich tygodni.
Tak, czarne protesty, które ja nazywam roboczo sabatami. Czy te wydarzenia nie są w stanie zagrozić władzy PiS? Natomiast, to co wtedy też mówiłem i powtarzam, jest w stanie PiS o własne nogi się wywalić, mówiąc kolokwialnie.
Gdzie są błędy? Rzeczywiście w tej komunikacji.
Błędy są wielorakie. To znaczy, komunikacja to jest jedno, ale przede wszystkim styl zarządzania. Mi się wydaje, że jednak problemem jest to, że od początku ten układ, w którym Jarosław Kaczyński nie został premierem, tak, i mieliśmy bardzo silnych ministrów i centrum polityczne jednak nie będące sklejone z urzędem premiera i tak dalej.
Ale Beata Szydło, świetny premier. Wysokie wskaźniki zaufania. Polacy byli bardzo zadowoleni z jej pracy.
Tylko wskaźniki zaufania to nie wszystko, a nawet wyniki jakby konkretne, tak? No ja tutaj nie będę się wdawał, bo nie mamy na to czasu w dyskusję na temat, co było dobre, a co nie było dobre. Natomiast istota sprawy polega na tym, że jednak takie rozdwojenie polityczne sprzyja po prostu walkom frakcyjnym, tak? No i widać dzisiaj, że te walki frakcyjne wymykają się PiS-owi po prostu spod kontroli. I ja to obserwuję na Dolnym Śląsku w przypadku, nie wiem, KGHM-u na przykład. Źle się dzieje w tej firmie i te walki, które i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest problem partii rządzącej. Oczywiście...
Ja tylko jeszcze dodam i zaznaczę, że spółki Skarbu Państwa odnotowały wskaźniki wzrostu niespotykane w poprzednim, na przykład rządzie Platformy Obywatelskiej.
To zgoda.
Chciałam jeszcze pana zapytać o Kukiza, bo pan wnętrze tego ruchu, bo przecież nie partii doskonale zna, to jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy PiS potknął się o własne nogi lub potyka się, to czy Kukiz nie potknął się bardzo mocno i czy jeszcze jest w stanie wyjść na prostą?
No moim zdaniem niestety nie ma ten projekt wielkiej przyszłości w obecnej formie, dlatego że jak gdyby on zamarł w takiej formie, znaczy od 2015 roku, od wejścia, kiedy ja jeszcze byłem w tym klubie, tak, bo Ruch Narodowy wszedł w koalicję z Pawłem Kukizem, ten projekt, nic istotnego nie zostało zbudowane. Nie zostały zbudowane struktury, i też nie została zbudowana wyrazista tożsamość.
A to bez znaczy, struktury na pewno w terenie
bez struktury
ani rusz.
W terenie ani rusz nie została zbudowana wyrazista tożsamość, która polegałaby na tym, bo samo atakowanie kwestii, już pomijam tą antypartyjność, w demokracji politykę robi się przez partię, tak? Należy mówić o ich uzdrowieniu, o lepszym zbudowaniu i tak dalej, ale w demokracji po prostu politykę robi się przez partie polityczne. I poza tymi hasłami o demokracji bezpośredniej i tak dalej, nic się nie zmieniło. Potrzebna jest takiemu ruchowi wyrazić ta tożsamość ideowa. Paweł Kukiz nie chce jej nadawać intencjonalnie i to prawdopodobnie wykończy też, między innymi poza tym brakiem struktur, jakiegoś takiego budowy systematycznej pracy politycznej, prawdopodobnie wykończy ten projekt.
Panie pośle, a czy pan zna program, czy może wizję Polski, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej? Bo ja przyznam szczerze, że nie znam.
Znam, oczywiście, że znam. On jest jakby 8 lat rządów udowodniło. To jest program następujący. Dogadać się z wpływowymi grupami interesu na to, że my wam nie szkodzimy, a wy nam nie szkodzicie naszej władzy.
Czyli
tak?
Co, tworzenie czy państwa to takiej oligarchii demokratycznej?
Tak, to jest tworzenie pewnej takiej, po pierwsze stagnacji, tak? To jest państwo nierządne, tak? Mhm. Rząd jest po to, żeby rządzić. Państwo Platformy Obywatelskiej to jest państwo małych i wielkich układów, tak? Małych i wielkich układów, które zapewniają tej władzy trwanie, a beneficjentom politycznym, biznesowym, tak, elitom kulturalnym zapewniają ciepłe warunki materialne funkcjonowania, prestiż i tak dalej.
Pani Katarzyna Lubnauer powiedziała, że mamy bardziej liberalnych wyborców i poglądy niż Platforma Obywatelska. Ja się zastanawiam, jak ona to zmierzyła.
Nie wiem, moim zdaniem te partie są mało rozróżnialne na scenie politycznej, ale zresztą Nowoczesna to jest też, mi się wydaje, jednosezonowa formacja. Koalicja z Platformą, którą oni tak, Platforma ich połyka w tej chwili. Także jakby zajmowanie się Nowoczesną, której no jakby ojciec chrzestny, założyciel i twórca jakby już utopił projekt, zanim go jeszcze wypromował, moim zdaniem nie ma wielkiego jakby sensu.
Panie pośle, czas nas goni, tylko jedno krótkie zdanie na koniec. Czy będzie wielki powrót triumfalny Donalda Tuska do polskiej polityki?
Nie będzie. Donald Tusk jest od moim przekonaniu od dawna sformatowany jako człowiek, który jest bardziej reprezentantem tych elit unijnych prowadzących krucjatę wobec środkowoeuropejskich tubylców, czyli nas, niż jak człowiek stąd. I moim zdaniem on od tego stygmatu, na który sam zapracował, nie ucieknie.
I tak powiedział Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, prezes Ruchu Narodowego. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję, panu posłowi.
Dziękuję
również
państwu serdecznie.
Życzę dobrego wiosennego dnia. Do usłyszenia.
Dziękuję.